Tomek tak spojrzał na mnie i mówi, no starzejemy się. Tak jest. Znaczy starzeją się tylko nasze dzieci, my nie, my młodniejemy. Chcielibyście zobaczyć moich, Tomek, Magda, chcielibyście zobaczyć tych malutkich, których widzieliście tam, gdy byliście w Warszawie? O tyle wyżsi ode mnie i wiecie, co wam powiem? Niedługo wiekowo mnie dogonią. Ja bardzo cieszę się, że mogę być wśród was. Zawsze powtarzam, że to jest naprawdę przywilej dla mnie, że mogę razem z wami otwierać Słowo Boże. Słowo Boże, które jest żywe i prawdziwe, które jest aktywne, które nigdy nie umarło, chociaż niektórzy mówią, że Biblia się zdezaktualizowała, że Biblia już nie jest dla nas aktualna, że Biblia była tylko dla pierwszego Kościoła. Pierwszy Kościół potrzebował tego Słowa. My żyjemy w XXI wieku, to potrzebujemy nowego Słowa, nowych objawień, nowych rzeczy. Absolutnie ta teza jest jak najdalej od prawdy Słowa Bożego. Ja może przekażę pozdrowienia, zanim zapomnę, bo dużo rzeczy zapominam, to już taki wiek, kiedy się zapomina. Przekazuję pozdrowienia serdeczne od społeczności w Bydgoszczy, a również przekazuję pozdrowienia od zboru w Łodzi, gdzie miałem też przywilej być 2 tygodnie temu, tam usługiwać i też prowadzić takie seminarium na temat uczniostwa. Tam są 3 zbory i byłem w 3. zborze. Nie wiem, jak oni mają ponumerowane te zbory, który jest 1, 2, 3, ale chyba ten zbór właśnie 3, bo najpóźniej powstał. Tam pastorem jest brat Gienek Buza i drugim pastorem Jarek Celebański i też powiedziałem, że będę u was, przekazują serdeczne pozdrowienia. Za każdym razem, gdy słuchamy Słowa Bożego, gdy słucha się Słowa Bożego, Pan Jezus powiedział, że tylko 1/4 z tych, którzy słuchają, wydają owoc. Czyli tak naprawdę słuchają i są posłuszni temu Słowu. Czyli słuchają i chcą coś z tym zrobić. Ja chciałbym tylko o tym przypomnieć przed kazaniem, a nie po kazaniu. Że mamy tę świadomość, że tak ogólnie rzecz biorąc, 1/4 ludzi, którzy słyszą Słowo Boże, coś z tym zrobią. Kolejna ćwiartka z ogółu nie zrobi z tym nic albo zrobi niewiele, dlatego że się boi cierpienia i prześladowania, Jezus powiedział. Kolejna ćwiartka nie zrobi z tym nic, ponieważ Jezus powiedział, że miłują bardziej rozkosze tego świata i to ich bardziej pociąga, napędza i inspiruje niż słowo, które słyszą. I dlatego ja chciałbym o tym przypomnieć. To dotyczy was, to dotyczy mnie. To jest prawda, którą wypowiedział Pan Jezus. Mimo tego, że ci ludzie mogą rozumieć Słowo Boże, ale niestety strach przed prześladowaniem, cierpieniem zagłusza Słowo Boże. Mimo tego, że ludzie mogą rozumieć, to jednak miłość do rzeczy tego świata ich zagłusza. Ale też Pan Jezus powiedział, że 1/4, jeszcze jest 1/4, jest taka, która słucha Słowa Bożego, ale nie rozumie Słowa Bożego. I wtedy przychodzi szatan i porywa, wybiera ziarno, wybiera słowo i plonu po prostu nie wydaje. Czytamy pierwszy list Piotra, rozdział 4, od wiersza 12. Pierwszy list Piotra, 4:12 do 19. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzieś się znajdą? Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Jak zauważyliście, wielokrotnie pojawia się tutaj słowo cierpienie. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. Był taki filozof, który się nazywa Epikur. Nie przyjął chrześcijaństwa głównie z jednego powodu. Powiedział tak do chrześcijan. Jeżeli Bóg chciałby usunąć cierpienie, a nie mógłby, nie byłby wszechmogący. Jeżeli Bóg mógłby usunąć cierpienie, a nie chciałby, to byłby nikczemny. Jeżeli Bóg jest wszechmogący i dobry, jak powiadacie chrześcijanie, to dlaczego nadal istnieje cierpienie? Epikur tutaj jest rzecznikiem wszystkich ludzi, którzy odrzucają Boga z tego powodu, że istnieje na ziemi cierpienie. Z tego powodu, że jako ludzie cierpimy. I każdy z nas może wskazać takich ludzi, którzy nie chcą słuchać Ewangelii, ponieważ istnieje zło i cierpienie na świecie. Widzicie tę argumentację tego człowieka? Jeżeli Bóg chciałby usunąć cierpienie, a nie mógłby, to znaczy, że chrześcijanie kłamią, bo mówią, że Bóg jest wszechmogący, a nie jest, skoro nie może. Z kolei, jeżeli Bóg mógłby usunąć cierpienie, a nie chciałby, to znaczy, że jest nikczemny, niegodziwy, bo się zgadza na cierpienie. Zatem, jeżeli Bóg jest wszechmogący i dobry, no to dlaczego istnieje ciągle cierpienie? Dlaczego cierpimy? I to jest wielka przeszkoda dla wielu ludzi. Tutaj, w tym fragmencie, w którym czytamy, mamy podane kilka powodów, dla którego istnieje cierpienie, dla którego przeżywamy my nawet jako chrześcijanie cierpienie. Niektórym się wydaje, że nie powinniśmy cierpieć, że w momencie, kiedy przyjdziemy do Jezusa, wszystkie nasze problemy muszą zniknąć. Wiem, że ludzie, którzy głoszą Ewangelię sukcesu, idą w takim kierunku. Najmilsi, nie dziwcie się, jakoby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu. Pierwszy powód, dla którego istnieje cierpienie na ziemi, jest upadek moralny człowieka. Gdy rozglądamy się wokół, widzimy rozmaite kataklizmy, widzimy wojny, widzimy cierpienie związane z przemocą, widzimy cierpienie związane z chorobami i zadajemy sobie pytanie, dlaczego, Panie Boże, Ty z tym nic nie robisz? Dlaczego ludzie giną? Powiadamy, niewinni ludzie giną. Dlaczego ktoś powoduje wypadek, w którym giną jakby niewinne osoby? Niedawno mieliśmy taki przypadek, jakieś 3 tygodnie temu. Dzieci jednej z naszego małżeństwa w naszym zborze brali udział w wypadku, jechali do Gdańska. Po prostu jechała osoba, która albo zasnęła, zjechała na lewy pas i było zderzenie czołowe i wszyscy znaleźli się w szpitalu. Dzięki Bogu nikt nie ucierpiał. Ta osoba, która spowodowała wypadek, zginęła na miejscu. Nie była to ich wina, po prostu jakaś trzecia osoba wjeżdża w nich i jest cierpienie. Takie rzeczy się dzieją. W województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim kilka tygodni temu mieliśmy straszne nawałnice. Wichry, wiatry zrywały dachy. Jednocześnie w Oświęce ci, którzy byli, prowadziliśmy obóz. Ci, którzy tam byli, wiedzą, jakie skutki tego było. Nie było prądu przez kilka dni. Ale też ludzie cierpieli z powodu tego, że stracili swoje mienie. Wiecie, po raz pierwszy w życiu taką nawałnicę widziałem. 3 dni temu jechałem do Poznania, w miejscowości między Żninem a Gnieznem. Jechaliśmy na taką górkę i zobaczyliśmy kilka hektarów lasu, dosłownie położonych na ziemi, jak zapałki. Nigdy czegoś takiego w życiu nie widziałem. Ale takie rzeczy się dzieją. I jest to ten pierwszy powód, dla którego cierpienie jest. Pytamy, dlaczego takie rzeczy się dzieją. W 1902 roku w Gwatemali wulkan Santa Maria pochłonął 5 tysięcy ofiar. W 1912 roku, znamy historię Titanika, zginęło 1,5 tysiąca osób. W 1918 roku, 6 lat po Titaniku, po tragedii Titanika, w miejscowości Halifax w Wielkiej Brytanii francuski okręt naładowany amunicją zderzył się z norweskim holownikiem. Zginęło 2000 osób w wyniku wybuchu. W 1976 roku w Tansham w Chinach trzęsienie ziemi pochłonęło 655 tysięcy ofiar. To była jedna z największych tragedii. W 1977 roku katastrofa lotnicza nad Teneryfami, tam zdaje się chodziło o zderzenie 2 samolotów, pochłonęła 583 ofiary. Jedna z największych tragedii lotniczych, katastrof lotniczych. W 1985 roku lawa wulkaniczna przykryła całe miasto Armero w Hiszpanii. Zginęło 20 tysięcy osób, ocalało tylko 9 tysięcy z tego miasta, podobnie jak Pompeje. W 2005 roku huragan Katrina w Luizjanie pochłonął ponad 200 tysięcy ofiar. Z miasta, które liczyło prawie 500 000, ocalało tylko 270 tysięcy. Reszta albo zginęła, albo gdzieś powyjeżdżali. To miasto zmniejszyło się do 200 tysięcy. W 2006 roku, pamiętamy, hala targowa, zawalił się dach, 65 osób straciło życie. W 2011 roku tsunami w Japonii pochłonęło 15 tysięcy ofiar. Wiecie, w takiej sytuacji wszyscy myślą o jednym. Wszyscy myślą o ocaleniu. Pytanie jest dla nas, dlaczego te rzeczy się dzieją. Pewni ludzie przyszli do Pana Jezusa, czytamy o tym w Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszli do Pana Jezusa i powiedzieli o takich 2 tragediach, które się wydarzyły. W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albowiem czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Wiecie, jest to strasznie trudny temat. Czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej, 18 rozdziale, Pan Bóg czasami musiał dokonać sądu. Tutaj czytaliśmy w tym fragmencie również o sądzie. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Czasami Pan Bóg musi dokonać sądu i zastanawiałem się nad tym fragmentem, zastanawiałem się nad tym, co przeczytaliśmy w Ewangelii Łukasza, gdzie straciło życie wielu ludzi. Piłat pomieszał ich krew z ich ofiarami, gdzieś tam wieża się przewróciła i zabiła ludzi. I pewnie ci ludzie przyszli do Pana Jezusa i powiedzieli, no co teraz, no widzisz, co teraz. Pan Jezus w zasadzie nic więcej na ten temat nie powiedział, jak tylko jedną rzecz. Jeśli się nie upamiętacie, podobnie poginiecie. I od czasu do czasu takie rzeczy mają miejsce. W trzeciej księdze Mojżeszowej czytamy takie słowa. Czytamy tam również o rzeczach, które jakby Pan Bóg dokonuje w wyniku sądu swojego. W trzeciej Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale. Pan Bóg w tym całym rozdziale wymienia całą tą niegodziwość ludzi, którzy czynią. Mówi o obrzydliwościach ludów, którzy mieszkali w krainie kananejskiej, w tym miejscu, do którego on zaprowadził swój lud. Mówił o okropnych obrzydliwościach związanych z wszeteczeństwem, z niemoralnością, z życiem seksualnym. Powiedział takie rzeczy. Nie kalajcie się tym wszystkim, powiedział do swojego ludu, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które ja przed wami wypędzam. Widzicie? Także i ziemia została skalana, przeto ukarałem ją za jej winę i wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. Zapamiętajcie sobie to słowo, wyrzuciła ziemia swoich mieszkańców. Ich niegodziwość była tak wielka, że ziemia już tego nie mogła znieść. Kto jest zainteresowany, przeczytajcie tym, jakie rzeczy oni czynili, aż nie godzi się czytać tego publicznie, chociaż jest to Słowo Boże, bo są tutaj dzieci. Co te narody bezbożne czyniły? Jaki grzech, jakie zepsucie, zgnilizna i niemoralność? Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości. Jeżeli Bóg mówi, to jest obrzydliwość, a Bóg może wiele znieść, ale już tej sprawy nie mógł znieść. Ani tubylec, ani obcy przybysz mieszkający wśród was. Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami i ziemia ta stała się nieczystą, aby was ziemia ta nie wyrzuciła. A więc jeżeli wy, mój ludu, będziecie to czynić, to ta ziemia też was wyrzuci stamtąd. Nie ma taryfy ulgowej, nie macie immunitetu, jeżeli będziecie żyć w obrzydliwościach i w grzechach. Aby was ziemia nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyścicie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami. Wspominałem o huraganie Katrina w Luizjanie. Dowiedziałem się, że 20% małżeństw w Nowym Orleanie zawiera się na cmentarzu z powodu religii wudu. Jest tak wielka bezbożność. Pan Bóg nie miał żadnego innego wyjścia, żadnego lepszego pomysłu, aby ziemię oczyścić z obrzydliwości. Gdy prowadził swój naród, powiedział wyraźnie, nie czyńcie tych rzeczy, bo ziemia też was wypluje stamtąd, wyrzuci was stamtąd. Jednym z pierwszych powodów, dla którego cierpienie się dzieje właśnie jest bezbożność i upadek moralny człowieka. Ale wiecie, kiedy te kataklizmy nastają, kiedy są wojny, cierpią również i wierzący ludzie w wyniku tego. Tak jak powiedziałem, ulegamy w wypadkach samochodowych, dotknięci jesteśmy chorobami z powodu pewnych genetycznych zmian, które też nastąpiły na skutek niemoralnego życia, na skutek niezdrowego odżywiania się, na skutek picia alkoholu, na skutek narkotyków, na skutek odurzania się różnymi toksycznymi środkami. To wszystko dotyka całą ludzkość. I dalej powiada Piotr, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Drugi powód, dla którego cierpienie, doświadczamy cierpienia, to jest cierpienie dla sprawy Jezusa. I to jest właściwie jedyny taki powód prawdziwy naszego cierpienia. I każdy z nas może powiedzieć, co to znaczy, cierpieć dla Pana Jezusa Chrystusa. Ja tylko mogę powiedzieć tyle. Oprócz tego, co Słowo Boże mówi o tych, którzy chodzili za Jezusem i jakie cierpienia doznawali. Apostołowie, każdy z nich męczeńską śmiercią umarł z powodu tego, że stał się naśladowcą Jezusa. Jezus im powiedział, jak mnie prześladowali, tak i was prześladować będą i nie ma taryfy ulgowej. I każdy z nas pewnie w swoim życiu doświadczył niejednokrotnie, jak chciał stanąć za Jezusem, za sprawą Jezusa i otworzył swoje usta. To był niemile widziany w niektórym towarzystwie. Spróbujcie mówić o Jezusie w niektórych kręgach. To wasi przyjaciele staną się waszymi nieprzyjaciółmi. Wiecie, kiedy moi rodzice się nawrócili do Pana, moja mama była gorliwą katoliczką, kiedy nawrócili się do Pana. Pierwsi, którzy prześladowali moich rodziców, byli właśnie członkowie ich rodzin. I zarówno ze strony mamy, i ze strony ojca. Moja babcia, kiedy mój ojciec się nawrócił, przyjeżdżała do nas i leżała krzyżem w przedsionku, żeby syna heretyka odwieść od tej heretyckiej religii. I wiele, nie będę tutaj mówił, bo nie wypada, ale wiele niegodziwych rzeczy robiono wobec moich rodziców. A kiedy sąsiedzi się dowiedzieli, kiedy rodzice przestali chodzić do tego, tak jak to oni nazywali, jedynozbawczego kościoła, to wyrywali sztachety z płotu i rzucali w okno i wybijali szyby. Pamiętam, kiedy jako dziecko zacząłem chodzić do szkół, najpierw do podstawówki, potem do szkoły średniej, zawsze byłem jako jedyny, to nazywali protestant, jedyny ewangeliczny. Oni to oczywiście nie nazywali mnie protestantem ani ewangelicznym, tylko mówili na mnie kociarz i wiele jeszcze innych nazw. I często prowokowali rozmowy, żeby wyśmiać mnie gdzieś tam na korytarzu. Ale wiecie, ja nigdy z tego powodu jakoś tak osobiście nie cierpiałem. Nie mogę powiedzieć, że osobiście cierpiałem z tego powodu, bo musiałem uzbroić się i moi rodzice mnie przygotowywali na takie sytuacje. Mnie takie sytuacje jeszcze bardziej jakby napędzały, jak to mówimy, nakręcały do tego, żeby dzielić się z nimi Słowem Bożym. I nawet mogę powiedzieć, że w jakimś sensie miałem dumę z tego powodu, że ja nie muszę być zniewolony tym myśleniem, tą mentalnością, tą całą religią, która wszędzie obowiązuje. Ale niemniej jednak nie jest to przyjemne, kiedy przyjaciele, z którymi grasz w piłkę na boisku, z którymi się przyjaźnisz, kolegujesz, a kiedy chcą się wyśmiać, stawiają ciebie pod murem i patrzcie na niego. Na pewno to są koszty, które chrześcijanin musi płacić za to i to też o tym tutaj mówi apostoł Piotr, że mamy się radować, gdy jesteśmy uczestnikami cierpień Chrystusowych. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Boży, Duch chwały spoczywa na was. Uczniowie Piotr i Jan w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale, kiedy ich zamknęli do więzienia, kiedy ich wychłostali, kiedy zakazali im mówić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, oni nie biadolili, oni nie narzekali, tylko oni się cieszyli i radowali. Słowo Boże mówi w 41 wierszu, że oni się cieszyli, radowali, że mogą znosić te cierpienia, te prześladowania dla imienia Jezusa. Dlatego musimy się uzbroić jako chrześcijanie, że takie rzeczy mogą się dziać w naszym życiu. Dalej Piotr powiada, że jest trzeci rodzaj cierpienia w naszym życiu i to jest taki niezbyt chwalebny. Powiada, a niech nikt z was nie cierpi jak zbójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jak człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Często cierpienie w naszym życiu jest spowodowane czym? Naszym grzechem. Grzech jest okropną sprawą. Grzech przyprawia nas o cierpienie. Grzech przyprawia nas o ból, a nawet o śmierć. Słowo Boże mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. Kiedy zachowujemy się jak zbójca, złodziej, złoczyńca czy plotkarz, który wtrąca się w nie swoje sprawy, to będziemy cierpieć, ale na własne życzenie. W liście do Hebrajczyków. Autor listu do Hebrajczyków powiada takie, w 12 rozdziale powiada taką rzecz. Wy nie oparliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał. A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra. abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Trzeci rodzaj cierpienia. Źródłem tego cierpienia jest, tak jak powiedziałem, nasz grzech. Grzech w naszym życiu. Tak, jako chrześcijan również. Powiada autor, ja wierzę, że to jest Paweł, ale nie będę tutaj dogmatyczny w tym. Wy nie oparliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. Dlatego przychodzi cierpienie, przychodzi karanie, powiada. Bo bagatelizujecie grzech, lekceważycie grzech, przykrywacie grzech. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was, jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Kiedy jest grzech w naszym życiu, Bóg musi nas doświadczyć. Tak jak każdy rodzic wie, jeżeli jego dziecko brnie w grzechu, w nieprawości, musi zastosować dyscyplinę. Rodzice, którzy wychowują swoje dzieci, którzy kochają swoje dzieci, wiedzą, o czym mówię. Często dzieci się buntują i mówią, za co, a ja jestem niewinny, a to on, a to nie ja, a to on mnie sprowokował, a to on pierwszy zaczął. Rodzic musi zareagować i ta reakcja nie jest przyjemna dla dzieci, jest bolesna. To jest powiedziane, kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze. Każda chłosta, każde karanie jest cierpieniem. I taki jest sens tej chłosty, tej dyscypliny, żeby zabolało. Żeby zabolało, bo wtedy, kiedy zaboli, wtedy dopiero człowiek może pomyśleć. Niektórzy już są w takim stanie, że tylko ból do nich może przemówić. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? To dzisiejsze bezstresowe wychowanie, nie wiem z czego jest rodem, na pewno nie ze Słowa Bożego. Gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli bez karania, a jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Tylko dlatego, że gdy ojciec mnie karze, gdy ojciec mnie karał, objawiał w ten sposób swoją miłość do mnie. Chciał powiedzieć, ty jesteś moim synem, ja jestem za ciebie odpowiedzialny, ja się troszczę o ciebie, ja nie chcę, żebyś szedł na manowce, nie chcę, żebyś prowadził takie życie, nie chcę, żebyś cierpiał całe swoje życie, jak inni cierpią. Dlatego dzisiaj choć musimy sprawę załatwić. I ja wiem, że to bolało. Skóra piekła i szczypało. Ale ja wiem, że mój ojciec zrobił to dlatego, że mnie kochał. Gdzie dzisiaj on już nie żyje, 5 lat już nie żyje. I wiecie, kiedy nasi rodzice żyją, to tak często lekceważymy ich. Mówimy, a to ich, że tak powiem, brzydko się wyrażę, psi obowiązek. Nam dać jedzenie, dać pieniążki, wykształcenie i wszystko. I tak często lekceważymy naszych rodziców. Mówimy, że to ich przecież obowiązek. Ale kiedy odejdą, kiedy ich nie ma, zaczynamy dopiero wspominać. I zaczynamy dopiero tak naprawdę doceniać, kogo mieliśmy, jakich prawych ludzi mieliśmy. I dziękujemy Bogu, że postawił ich na drodze naszego życia. I dziękujemy Bogu, że ich pierwszych postawił przed nami na tym świecie. Ja w każdym bądź razie, chociaż wielokrotnie na mojego ojca narzekałem i mówiłem, że o tato, zbyt surowo, a może niesprawiedliwie, a może to się należało mojemu bratu albo siostrze. Bywały takie sytuacje. Ale ja wiem jedno dzisiaj. Cała nasza piątka, którą moi rodzice wychowali, kiedy zaczęliśmy przychodzić na ten świat, była bieda, były to lata 50., krótko po wojnie, komunizm, Stalin zmarł w 1953 roku. Były to ciężkie czasy, kiedy moi rodzice otrzymali w posagu kawałek ziemi i stanęli na tym kawałku ziemi, nie mieli nic. 20 zł. I to, co dzieliłem się wczoraj na spotkaniu. Mój ojciec zbierał żużel. Jeździł po różnych ludziach i zbierał żużel. Żużel to jest te odpady z kotłowni. Mieszał ten żużel z piaskiem i z cementem i postawił dom, w którym cała rodzina mogła zamieszkać. Po prostu z niczego potrafili moi rodzice coś zrobić. Ale wiecie, my jako dzieci, my nie doceniamy tych rzeczy, kiedy oni żyją. My mówimy, to nasze sprawy, nasze potrzeby są ważniejsze, to wy musicie o nas zadbać. Ja wiem, że było to wielkie wyrzeczenie. Była to wielka ofiara, którą ponosili rodzice dla nas. I ja wiem, że każdy rodzic, który kocha swoje dziecko, ponosi ofiarę. I każdy rodzic, który ma swoje dziecko i chce wychować, wie dobrze. I myślę, że dzieci tego nie rozumieją, dopóki nie mają swoich własnych dzieci, że jeżeli ojciec dojdzie już do takiego stanu, że musi zastosować karę cielesną, taką karę, która zaboli, to najpierw on cierpi w swoim sercu. Najpierw jego serce jest złamane. Że jego syn, jego córka doszli do takiego stanu, że musi teraz zostać zastosowana ta ostateczna metoda. To rodzic najpierw cierpi i płacze z powodu tego. I chyba bardziej cierpi i płacze niż ten syn, czy córka, która dostaje karę. Ale w ten sposób objawia ojciec, że ty jesteś, że jesteś moim synem. Ja jestem za ciebie odpowiedzialny i Bóg tak częstokrotnie postępuje z nami, dlatego że chce, byśmy byli Jego synami, Jego córkami, prawymi. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć. I dlaczego Pan Bóg często musi zastosować to cierpienie w naszym życiu? Jest tu kilka rzeczy. Powiada, aby żyć. Bóg często dopuszcza cierpienie w naszym życiu, aby zwrócić naszą uwagę na Niego. Tak często my brniemy w naszym życiu, nie myśląc o Bogu, mając swoje własne plany. Ale Bóg przychodzi cierpienie i zaczynamy myśleć o Bogu, bo Bóg chce, abyśmy żyli dla Niego. Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra. Drugi powód, dlaczego Pan Bóg dopuszcza cierpienie i stosuje karę w naszym życiu. Dla naszego dobra. Jemu to nie jest potrzebne. Ten ból, który my przeżywamy, nie jest Jemu do niczego potrzebny. On nam jest potrzebny. Żeby z tego zostało wykształtowane dobro w naszym życiu. Żeby doświadczenie, które mamy, mogło wykształtować pewne dobre wartości, Boże wartości w naszym życiu. Dla naszego dobra. Dalej, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Bóg chce wyszlifować nas, doprowadzić nas do podobieństwa, do obrazu Jezusa Chrystusa. To jest naszym najwyższym celem naszego duchowego życia, duchowego wzrostu. Rzymian 8:29 powiada Paweł, tych, których przedtem znał, przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, Jezusa Chrystusa. A więc Pan Bóg, jeśli chce, abyś ty i my wszyscy stali się podobni do Jezusa, to będzie szlifował nas, kształtował nas, będzie obcinał wszystko, co jest niepotrzebne w naszym życiu. A jeśli będzie to obcinanie, przycinanie, to będzie bolało. To będzie bolało. Ale cel jest jeden. Abyś był podobny do obrazu Syna, Jezusa Chrystusa. Abyś uczestniczył w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Bolesne. Pan Bóg mówi przez swoje słowo, przez usta Piotra. Tak, to boli. To boli. Ale owoc jest większy, powiada. Jednak wydaje błogi owoc. Ten rezultat, ten skutek, ten kształt świętości. Ten owoc, który chrześcijanin ma wydać. ma o wiele, wiele, wiele większą wartość niż to chwilowe, krótkotrwałe cierpienie, które jest konieczne dla naszego dobra, abyście przez nie zostali wyćwiczeni. Ćwiczenie nasze duchowe. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu, wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło. To jest kolejny powód dyscypliny, jaką Bóg stosuje wobec nas, chrześcijan. Aby to, co chrome, nie zboczyło. Abyś nie chromał w swoim życiu. Abyś nie kulał w chrześcijańskim życiu. Abyś nie szedł jakimiś bocznymi ścieżkami. Tutaj użyte jest słowo, aby nie zboczyło z tej głównej drogi, w jakiej jesteśmy za Jezusem. Ale aby raczej uzdrowione zostało. Bóg dopuszcza cierpienie w naszym życiu, abyś był zdrowy. Abyś był zdrowy. On nie chce cię mieć chorego, chce mieć ciebie zdrowego. Oczywiście niektórzy to interpretują, że chodzi to tylko o cielesne uzdrowienie. Kiedyś usługiwałem Słowem Bożym na spotkaniu młodzieżowym i był pewien młody człowiek, który przyszedł po spotkaniu do mnie i z napomnieniem, czemu ja nie głoszę uzdrowienia, uzdrowienia ciała. Co masz na myśli? No wiesz, bo zamiast tutaj otwierać Biblię i tu rozmawiać, gadać o tej Biblii, to wiesz, teraz powinniśmy wyjść na ulicę, wkładać ręce na ludzi, na wszystkich, żeby wszyscy byli uzdrowieni. Mówię, tak, rzeczywiście? Co masz na myśli? No bo my nie powinniśmy umrzeć na jakąkolwiek chorobę tylko ze starości. Każdy chrześcijanin, który umiera na jakąś chorobę, znaczy, że nie ma wiary i tak dalej, znane są nam te argumentacje. A ja mówię, młody człowieku, ile ty masz lat? 19. I jesteś pewny, że nigdy na nic nie zachorujesz? A jeżeli będziesz miał 100 lat, dożyjesz 100 lat, a nawet 110, a może 120, bywają tacy, bardzo rzadko się zdarzają, ale bywają, to i tak pewne organy w końcu wysiądą, albo serce przestanie pracować, albo mózg przestanie pracować, albo nerki mu wysiądą i tak czy inaczej będzie musiał umrzeć. Bo postanowiono raz człowiekowi umrzeć. Ale Bóg chce, żebyś był zdrowy. Bóg chce, żebyś był duchowo zdrowy. I często jest tak, że Bóg dopuszcza chorobę fizyczną, aby naszego ducha uzdrowić. I to jest proces leczenia. Nigdzie nie mamy zagwarantowane, że będziemy zawsze zdrowi, że będziemy zawsze mieć sukces, zawsze będziemy bogaci. Macie to gdzieś zagwarantowane w Słowie Bożym? Uczniowie pańscy nie mieli to zagwarantowane. Nawet Paweł chorował, Tymoteusz chorował i Trofim chorował. Ale mamy gwarancję, że możemy być uzdrowieni, tak jak tu Słowo Boże mówi. Jeżeli poddamy się pod dyscyplinę Bożą, duchową dyscyplinę, nasza dusza zostanie uzdrowiona, nasze duchowe życie będzie wyprostowane. Bóg często używa cierpienia, czasami choroby, aby czasami jesteśmy przykuci do łoża boleści, jak to powiadamy. I wtedy tam, kiedy jesteśmy na tym łożu boleści, chcemy uzdrowienia, nie przychodzi, ale wtedy zaczynamy intensywnie myśleć o Bogu, o naszym życiu, o naszej relacji. I często ból, który jest właśnie towarzyszy naszej chorobie, ból jest jak goniec z ręki Boga. To właśnie może tam w szpitalu, kiedy leżysz, to jest jedyna okazja dla Boga, żeby ciebie tam dotknąć, żebyś mógł skupić swoje oczy duchowe na Bogu i zadać pytanie, co stało się w moim życiu, dlaczego tu jestem i co się tutaj dzieje. I wtedy dopiero może być jedyna okazja, że otworzysz mu swoje serce i zaczniesz z nim rozmawiać, bo może daleko już odszedłeś. I już nie dociera do ciebie, do twoich uszu, do serca to, co chcę ci powiedzieć. Rola bólu, cierpienia może być też uzdrowieńcza. może być uzdrowieńcza. Jeżeli pochodzi z ręki Boga, w życiu chrześcijanina jest uzdrowieńcza. Kolejny powód, dla którego cierpimy. Pierwszym Piotra. W pierwszym rozdziale, w 7 wierszu jest powiedziane tak, 6 i 7 wierszu. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Smutek, doświadczenie, wiadomo, że chodzi o cierpienie. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A więc kolejny powód naszego cierpienia to próba naszej wiary. To wytapianie naszej wiary. I apostoł Paweł na własnej skórze tego doświadczał. W 2 liście do Koryntian, apostoł Paweł przytoczył kilka, odnosił do kilku czy kilkunastu wydarzeń, przykrych wydarzeń ze swojego życia i napisał tak, 2 Koryntian 1:8. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, także nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. I to jest kolejny powód, dla którego cierpienie i doświadczenie przychodzi do naszego życia. Bo Bóg chce budować naszą wiarę i nasze zaufanie. Życie apostoła Pawła składało się z dwóch części. Pamiętamy życie Józefa ze Starego Testamentu. Życie Józefa też składało się z dwóch części. Ta pierwsza część jego życia była taka, powiedzmy po ludzku, taka niefortunna. Bracia chcieli go tam zabić, sprzedali go u Faraona jako sługa. Trafił do więzienia, posądzony o czyn niemoralny, trafił do więzienia. Druga część jego życia, kiedy już zyskał stanowisko na dworze Faraona, kiedy stał się drugim po Faraonie, można powiedzieć, że to jest ta lepsza część jego życia, kiedy był już ważny, kiedy już nie cierpiał. Ale życie Pawła, apostoła, było dokładnie odwrotne. Pierwsza część jego życia była chwalebna, wygodna. Miał władzę, miał poparcie u władz, autorytetów religijnych. To on miał miecz, to on wyroki, to on sądził. Można powiedzieć, super życie, wygodne życie, nikomu nie musiał być podporządkowany. To on był tym, który układał karty. Ale do momentu, kiedy Jezus go dopadł na drodze do Damaszku, kiedy spotkał się z Jezusem, jego życie się diametralnie zmieniło i wiemy jak. Już nie miał tej władzy. Zaczął głosić Jezusa i zaczęło go spotykać cierpienie. Nawet uczniowie pańscy nie mogli z początku mu zaufać, bo się bali, jakże ten, który tępił Kościół Boży, prześladował. A teraz takie rzeczy mówi i bali się go. I dopiero mąż zachęty, Barnaba, wziął apostoła Pawła, przyprowadził do braci i tam sobie ręce podali na znak przyjaźni, na znak wspólnoty. Ale można powiedzieć, że życie apostoła Pawła, ta druga część życia apostoła Pawła była, no nie była usłana różami. Opisuje to o tym wielokrotnie. Był chłostany, był prześladowany, był kamienowany. I być może, że tutaj w 2 liście do Koryntian właśnie odnosi tutaj do ukamienowania. Kiedy był kamienowany, a może też odnosi do innej sytuacji, 23 rozdział Dziejów Apostolskich mówi o tym, że tak bardzo nie, pewni ludzie chcieli zabić, chcieli śmierci apostoła Pawła, że poszli do arcykapłanów i związali się przysięgą. 40 mężów związało się przysięgą, że nie wezmą nic do ust, jeśli nie zabiją Pawła. I Paweł o tym wiedział. Być może, gdy tutaj mówi, że śmierć moja była postanowiona, do tego faktu odnosi. W każdym bądź razie przyczyna naszego cierpienia, jedna z przyczyn też naszego cierpienia właśnie też może leżeć w tym właśnie fakcie, że chodzimy za Jezusem, zwiastujemy Słowo Boże i w różne sytuacje wchodzimy, ale również, bo Paweł tutaj mówi taką rzecz, wyjaśnia nam, dlaczego ta sytuacja mogła mieć miejsce. Zauważcie, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. I ja myślę, ja wierzę w to, że Bóg dopuszcza takie sytuacje w naszym życiu, wtedy, kiedy my za bardzo chcemy polegać na sobie w naszym życiu. Ja miałem takie sytuacje w swoim życiu. Pamiętam, kiedy byłem jeszcze młody i piękny, jak to mówią, ale zostało teraz tylko i. Udałem się w podróż do Anglii na studia i wiecie, jak to młody człowiek chce sobie życie poukładać. Nie miałem nigdy problemu z pieniędzmi jako młody człowiek. Wyjeżdżało się za granicę do pracy. Gdzieś tam troszeczkę grosza zawsze było. I na studia, które planowałem odbyć w Cambridge w Anglii, potrzebowałem kilka tysięcy. Wtedy to w Niemczech zarabiało się marek. A więc pojechałem 3 miesiące wcześniej przed wyjazdem do pracy, zapracowałem. Portfel pełny pieniędzy. Mówię, wszystko będzie w porządku. Zatroszczyłem się o wszystkie potrzeby. W trakcie podróży zatrzymałem się w Amsterdamie, tam miałem przesiadkę w nocy między 2 a 4. Akurat musiałem czekać na pociąg do kolejnej stacji, do Hoek van Holland, skąd promem miałem płynąć do Dover. I między 2 a 4 właśnie, taki tam zwyczaj dziwny, panuje, czy panował wtedy na dworcu kolejowym, że obsługa dworca wypraszała wszystkich pasażerów, dlatego że musieli dworzec posprzątać, oczyścić z narkomanów, z wszystkich rzeczy niepotrzebnych. No więc ja też musiałem opuścić to miejsce i usiadłem sobie na ławeczce. Kto był w Amsterdamie, to pewnie wie, bardzo blisko dworca centralnego. Centralna ulica w nocy. Jest tak jak w Warszawie o 12 w południe. Mnóstwo ludzi zagubionych, narkomanów, alkoholików. Ten ciemny świat nocny. A ja sobie usiadłem w parku. Podchodzi nagle do mnie 3 ludzi, młodych ludzi, 2 czarnych, 1 biały i zaczynają rozmawiać. Najpierw zaczynają miło rozmawiać. Skąd, dokąd, co tu robię i tak dalej. I nagle pytają się, czy narkotyki mam. A ja mówię, no niestety nie mam. No nie masz, to sprawdzimy, czy nie masz. I zaczynają robić mi kontrolę osobistą, szukają i tak dalej. I natknęli się na tej mój pełen portfel pieniędzy zarobionych w mojej troszce na te moje studia tam. A, wzięli to wszystko, przyda się, zabrali wszystko. Gdzie w momencie, kiedy próbowałem się bronić, chwyciłem jednego za tego, który właśnie ten portfel mój wziął, chwyciłem go za ręce. O nie, poczułem nóż na gardle. Wiecie, wszystko zabrali i sobie tak siedzę tam na tej ławeczce, poszedłem na policję, posterunek był zamknięty, było napisane od 8 rano, a była to godzina chyba 3 w nocy. Panie Boże, co się tutaj dzieje w moim życiu? I tak naprawdę to cierpienie, które wtedy miałem, bo wiecie, nie jest to miłe przeżycie. O 8 rano, kiedy poszedłem na posterunek, pan naczelnik powiedział mi, a niech pan się cieszy, bo tam w tym miejscu kilka dni temu poderżnięto gardło. Też o pieniądze chodziło i o narkotyki. No to wspaniałe pocieszenie. Dobrze, że ja żyję. Fajnie. Ale Bóg mi w ten sposób chciał powiedzieć. Człowieku, jesteś młody, myślisz, że ty swoje życie w swoje ręce weźmiesz i myślisz, że ty wszystko zrobisz tak, jak trzeba. Czemu nie chcesz mi zaufać? Wiecie, i pojechałem. Miałem tylko bilet. Bilet został i paszport. Wszystko poszło. Zabrali guldeny holenderskie, nawet polskie pieniądze, które miałem. Zabrali, nie wiem po co. I kiedy pojechałem do Anglii, konduktor, który... Ja mówię to do was jako świadectwo. Ja wiem, że Pan Bóg dotykał się tymi rzeczami mojego życia, aby mnie kształtować. Konduktor popatrzył mi w oczy, spojrzał na mój bilet, a, idziesz do Cambridge. A coś tak źle wyglądasz, mówi. I zaczęła się miła rozmowa. Na pewno był to wierzący człowiek. Ja wiem, że to był anioł od Pana, którego posłał Bóg, żeby pocieszyć moje strapione serce. I on powiedział, nie martw się. I wiecie co? Wyjął ileś tam funtów z kieszeni i dał mi. Mówi, masz tu, dojedź tam, gdzie jedziesz. I wiecie, kiedy dojechałem do mojej szkoły w Cambridge, do dziś nie wiem, kto zapłacił kilka tysięcy funtów za moje studia tam. Do dziś nie wiem. Znalazła się osoba, która w sposób anonimowy to zrobiła. Ale Bóg przez to pokazywał mi. Ty chcesz swoje życie wziąć w swoje ręce, ale musisz powierzyć w moje ręce. A w moich rękach jest bezpiecznie. Ja się zatroszczę, ale zaufaj mi, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który może nawet wzbudzić umarłych, jeśli zechce. Taki jest nasz Bóg. I On tego uczy nas, ale często musi przez cierpienie nas tego nauczyć. I nie wzdrygajmy się, ale zaufajmy Mu w tych wszystkich sytuacjach. Jest jeszcze jeden powód, dla którego przeżywamy jako chrześcijanie cierpienie. W pierwszym rozdziale, list do Filipian, 1:12. Mamy też sytuację apostoła Pawła. Paweł napisał takie krótkie, ale bardzo przemożne słowa. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. A co Pawła spotkało? O czym tu Paweł mówi, że co go spotkało? No skąd pisze ten list? To jest list więzienny. Paweł siedział w więzieniu. Prawdopodobnie w Rzymie, chociaż być może w Efezie. Niektórzy mówią, że to w Efezie. Niemniej jednak było to więzienie. Niemniej jednak więzienie nie jest miłym miejscem. Paweł mówi, to, co mnie spotkało, że siedzę tu w więzieniu, że cierpię, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Ja wiem, że Pan Bóg czasami zabiera nas do takich miejsc trudnych, bo sami byśmy nie poszli nigdy do tych miejsc. Nie wybralibyśmy miejsca. Gdyby Pan Bóg mnie zapytał dzisiaj, chcę, żebyś był misjonarzem, chcę, żebyś wyjechał z Polski do jakiegoś kraju, to wiecie, jaki kraj bym wybrał? Panie, poślij mnie do Kalifornii albo na Hawaje. Który z nas by wybrał Afganistan, Pakistan, czy Irak, czy bardzo niewielu ludzi? Nie wiem, może wy byście wybrali te trudne miejsca, ale ja bym miał dylemat, musiałbym się długo zastanowić. Ale Bóg chce nas mieć w niektórych miejscach. Pawła chciał mieć w więzieniu i był w więzieniu, aby móc głosić Ewangelię. I powiedział, że to, co mnie spotkało, posłużyło rozkrzewieniu Ewangelii. Są miejsca, do których nie chcemy iść. I nigdy na własne życzenie nie pójdziemy, ale idziemy. I takim miejscem jest szpital. 5 lat temu miałem zawał serca. I znalazłem się w szpitalu. Zrobiono mi przed tam różne zabiegi i tak dalej. I po tych zabiegach byłem na sali pooperacyjnej i widzę człowieka, który leży przy oknie i nie wiem, być może tym świadectwem się dzieliłem z wami w tym zborze, ale powiem to jeszcze raz, może nie wszyscy słyszeli, i powiem to w tym kontekście tego, co nas spotyka, w kontekście cierpienia i dlaczego to nas spotyka. Bo ja wierzę, że Pan Bóg dotyka nas i działa w taki sposób. I tam spotykam człowieka, którego twarz skądś znam, podchodzę i rozmawiam z nim, przywitałem się. I on też spojrzał na mnie i mówi, no ja też tak, coś mi tutaj dzwoni, nie wiem gdzie, ale... I zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że był to mój sąsiad sprzed 24 lat. Z tej samej ulicy. No i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że on również miał zawał, kiedy dowiedział się, że ma białaczkę. Tak się przejął, że dostał zawału serca. I zaczęliśmy rozmawiać. Następnego dnia przyprowadzili trzeciego człowieka tam, przywieźli trzeciego człowieka na łóżku, też po zawale. To już był trzeci jego zawał. I posadzili go między nami. Przyszedł ksiądz i zapytał się, czy potrzebujemy jakiegoś sakramentu. Więc cała nasza trójka powiedziała nie, ale w ostatniej chwili ten nasz nowy człowiek zreflektował się i wybiegł na korytarz i woła księdza, że on potrzebuje się wyspowiadać. No ale ksiądz nie usłyszał tego, więc on smutny wrócił, położył się na łóżku i tak leży. A ja zwróciłem się do niego, mówię, o, to jest okazja, żeby powiedzieć o wyspowiadaniu się, o rozgrzeszeniu, o usprawiedliwieniu, o łasce i tak dalej. I zacząłem mu zwiastować Jezusa. Przez jakieś 2 godziny rozmawialiśmy o zbawieniu. Na drugi dzień, minął kolejny dzień, tego człowieka zabrali znowu do Warszawy na operację, na bypassy. I znowu zostaliśmy w dwójkę z tym moim sąsiadem. I ten sąsiad mówi tak do mnie. Panie Danielu, to co Pan wczoraj mówił temu człowiekowi, ja w to wszystko wierzę. To właśnie tak jest. Ta nasza religia mówi, do niczego nas nie prowadzi. Ja to wszystko wierzę. I zaczęliśmy, wiecie, rozmawiać i zacząłem mówić o pocieszeniu w Jezusie Chrystusie. Powiedział mi jeszcze o tej chorobie swojej. Powiedział, może zaufać Panu Jezusowi, nawet w tej tragicznej chwili. I rozstaliśmy się. Na drugi dzień on szedł na onkologię, ja szedłem do domu. Rozstaliśmy się, pomodliliśmy się. On był pełen takiej zachęty. Za jakiś miesiąc spotkałem jego żonę. Gdzieś tam w jakimś sklepiku, w Lidlu czy gdzieś, stała przy kasie i się zapytałem o niego, jak tam mąż. A ona powiedziała, mąż odszedł. Zmarł na białaczkę. Wiecie, kiedy ja w tym dniu, kiedy ona mi to powiedziała, zacząłem to wszystko rozważać. I mówię, Panie Boże, dlaczego Ty mnie tam zabrałeś? Po co ten zawał, po co ta cała sytuacja, po co ten strach, po co to cierpienie, po co ten ból? Jeżeli ja miałem się znaleźć tam dla tego człowieka, do tego mojego sąsiada, który miał taką wiarę w sercu. Wiecie, on mi też powiedział, pamiętam, jak wy mieliście te spotkania, bo zbór w Bydgoszczy. Pierwsze spotkania to były w domu moich rodziców. Się odbywały, zanim zbudowaliśmy budynek zborowy. Więc bracia, siostry przychodzili z Bibliami, z gitarami. Pamiętam, taki wujek Chruszciński grał na takim klawiszowym, dmuchanym instrumencie. Wujek Niewiadomski grał na skrzypcach, ja tam grałem na gitarze, ktoś tam coś na pianinie, także było wesoło w tym naszym domu. I on mówi, tam u was zawsze było tak wesoło, z Bibliami byliście i słyszałem, jak wy tam graliście, wy mnie tam zapraszaliście, ale ja się tak wstydziłem, nigdy tam jakoś nie chciałem, ale zawsze mnie to pociągało, wiecie. I tak sobie pomyślałem, że być może on potrzebował tego spotkania, usłyszeć tę Ewangelię na miesiąc przed swoją śmiercią. A chcę, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło rozkrzewieniu Ewangelii. Czy jesteś gotów? Czy jesteś gotów na cierpienie? Czy jesteś gotów na spotkanie z Bogiem w tej kwestii? Aby mógł Ciebie użyć właśnie w tych trudnych miejscach. I na koniec będę już kończył, bo czas już dobiega, 12 godzina się zbliża. Chciałbym pozostawić wam takie słowo zachęty też z listu Piotra, pierwszego listu Piotra, z 5 rozdziału, 10 wiersz. a Bóg wszelkiej łaski. Wiecie, ten Bóg, który czasami dopuszcza cierpienie, On jest Bogiem wszelkiej łaski. Wszelka łaska jest tylko u Niego, nigdzie jej nie znajdziecie. U Niego i u tych, którzy są Jego sługami. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Amen.